Słuchasz podcastu programu Na Widniku Kaszebę. Radio
Kaszebę. Gościem programu Na Widniku Kaszebę będzie lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Wczoraj odwiedził on Chojnicę, gdzie spotkał się z mieszkańcami i rozmawiał o ich problemach.
Tak, to co zgadza mi się udało z nim pogadać, tak u schudzy przed jednym z takich spotkaniów, jakiego do uchudzy tych tematów poruszonych łestało ciekawych wiele tych związaniem z traktowanym misie znów narodowych i etnicznych, ale o tym powiemy na końc. Na pociutk spytył jemu komentarz do ostatnich wyników sondażu wyborczych.
Jak skomentuje pan sondaż poparcia partii politycznych wykonany w połowie lipca, w którym PO ma jeden punkt przewagi nad PiS, a trzecia jest pańska partia, która notuje spadek o dwa punkty?
PiS zasłużył na to, żeby zajmować w tych sondażach trzecie, czwarte, piąte miejsce, ale na pewno nie pierwsze. Natomiast też nie tylko ja, ale wszyscy, którzy trochę się tym interesujemy i w tym siedzimy, podchodzimy do tego spokojnie, dlatego że to są wakacje. Wakacje nie robi się badań, wakacje nie robi się wiarygodnych sondaży. I jestem ciekaw, jak będą wyglądały te sondaże gdzieś po rozkręceniu się sezonu w okolicach końca września, początku października. Wtedy będziemy widzieli, jak zaczynają układać się trendy i też będziemy musieli zobaczyć 7 do 10 badań różnych pracowni, żeby zobaczyć, czy to się dzieje, czy się nie dzieje. Tu mówię o notowaniach PiS-u. Ja wierzę i mam przekonanie, że PiS będzie spadał, że to jest niemożliwe, żeby przy takich zniszczeniach, które przychodzą z 6 kierunków, bo tu już nie jest tylko jednowymiarowy kryzys, tylko z 6 różnych stron dzisiaj Polacy są atakowani, a rząd nie potrafi nic z tym zrobić, albo wręcz dolewa oliwy do ognia, żeby oni się utrzymali. Moim zdaniem będą spadać i przegrają wybory. Natomiast poczekajmy z tą radością, zresztą ostatnio też wymieniliśmy w tej sprawie z Donaldem Tuskiem opinię i z innymi. Poczekajmy. Jeszcze to będzie falować, jeszcze zobaczmy, jak to będzie szło. Natomiast jeżeli chodzi o nasze notowania, my mamy w tej chwili gdzieś między 10 a 12%. To jest ten pułap, który jest oczywiście poniżej naszych ambicji, chcemy więcej. Natomiast żeby to spokojnie ocenić, zbadać, zobaczyć, ile przyniesie to nasza kampania wakacyjna, którą robimy, no to jak mówię, musimy poczekać jeszcze co najmniej 2 miesiące, bo wtedy to zacznie być wiarygodne. Ja z wyniku 12-13% też bym się cieszył. To jest prawie mój wynik z wyborów prezydenckich, a przejechać 3 lata bez państwowego finansowania, wyłącznie na zbiórce obywatelskiej, organizując wszystko od podstaw, robiąc to własnymi rękami, to jeszcze żaden ruch w Polsce tego nie zrobił. Uważam, że to będzie naprawdę dobry wynik.
Tak realnie na ile chciałby pan liczyć?
Ja bym chciał mieć dobre 15%. Jeżeli byłoby 17%, to też byłbym w bardzo dobrej pozycji. Ja doskonale jestem realistą, ja wiem, gdzie jestem i gdzie ja żyję. Jesteśmy przed wyborami, które w ostateczny sposób zdecydują o starciu tytanów sceny politycznej. Znaczy to jest ostateczna rozgrywka pomiędzy Kaczyńskim a Tuskiem, która przyćmiała wszystko inne. Z tej rozgrywki któryś z nich wyjdzie jako ostateczny przegrany. Tak? To znaczy albo Tusk przegra i już się nie podniesie, albo Kaczyński przegra i już się nigdy nie podniesie. W takiej sytuacji, a oni zdominowali scenę przez ostatnich 17 lat. Tego się nie da rozszczelnić, tej polaryzacji od tak, więc to, że my tu dzisiaj jesteśmy i tak, gdzie jesteśmy, to uważam jest bardzo dobrze. Natomiast skończy się ten czas bokserów i zacznie się czas, czasami nas nazywają, jesteście prymusami, a dzisiaj trzeba bokserów. Tak jesteśmy. Mamy odrobione lekcje, wiemy jak sprawić, żeby to państwo działało i to zapotrzebowanie na ruch taki jak Polska 2050, czy tuż przed wyborami, czy na pewno po wyborach będzie, jestem o to spokojny.
To była pierwsza część rozmowy, a jestem to z doma, bo w drodze spytałem cię, je myślewy wspólny start z listy wyborczej w wyborach, albo też koalicja po wyborach. Musiał dopowiedzieć, bo na Queen z pierwszej ciosce rozmów opowiedzujemy o tym, czy koalicja jemuś lewy po wyborach, albo start wspólny listę w wyborach. Chłodzało, no, jak wiemy, o Donalda Tuska, a to wszystko windze tery w dredzi ciosce rozmowę, gdzie gadamy właśnie o wyborach, ale też o polityce energetycznej państwa.
Pomorskie uchodzi za bastion PO, dlatego kolejne pytanie właśnie będzie dotyczyło pana stosunku do wspólnego startu w wyborach ruchu Hołowni i PO. Czy to w ogóle jest możliwe?
To jest mało prawdopodobne, natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że my, ja to przecież mówię od roku, że my wiemy doskonale, że być może trzeba będzie zawierać jakieś sojusze taktyczne przed wyborami i o tym mówimy wprost, każdy sobie z tego zdaje sprawę, że jeżeli PiS nie zjedzie na trwałe na 20 kilka procent, bo wtedy różne scenariusze najlepsze są możliwe, wtedy nie ma niebezpieczeństwa. Ale jeżeli będzie trzymał się na tych 30 kilku, to przy metodzie Donta takie sojusze będą konieczne. Ja uważam, że dwie listy są dużo mniej ryzykowne niż jedna lista. Pokazał to przykład węgierski versus przykład czeski. Na Węgrzech jedna lista przegrała, w Czechach dwie listy wygrały, z Babiszem, który był nie do wygrania. Więc ja jestem zwolennikiem jak coś to dwóch list. Oczywiście najlepiej, żeby każdy szedł sam, ale nie wiem, czy będzie nas stać na taki luksus. Jak natomiast to zostanie poukładane, to też mówię i trzymam się tego i tak dokładnie będzie. Niezależnie od tych wszystkich szarpanek, których jesteśmy przedmiotem, to się stanie jesienią. I jesienią usiądziemy pewnie właśnie po wrześniu, październiku, kiedy zobaczymy, jakie są badania, gdzie my jesteśmy i zaczniemy taktykę układać tak, żebyśmy na 9 mniej więcej miesięcy przed wyborami byli gotowi do pokazania tego ludziom, a poprzedzać to będzie ułożenie Senatu. Akurat w sprawie Senatu mamy już rozmowy, pojawiły się pierwsze pomysły, jak to zagospodarować, jak to rozegrać, jak zagrać Senat, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. One są sensowne, więc teraz w gronie liderów będziemy nad tym intensywnie pracować w najbliższych tygodniach, miesiącach.
Po wyborach sojusz z Donaldem Tuskiem jest możliwy?
Jeżeli tak ułożą się wyniki wyborcze, jak pokazują dzisiaj sondaże, albo zbliżony sposób tak się ułożą, no to będziemy oczywiście gotowi do koalicji. Natomiast ta koalicja w łonie partii demokratycznych, bo rozumiem, że taka będzie, my będziemy też stawiali swoje, nie chcę powiedzieć fochy, jakieś wygórowane wymagania, nie, one będą czysto merytoryczne. Będziemy chcieli, żeby to było zgodnie ze standardami, klarowne, przejrzyste, dostępne dla ludzi i też ambitne. Natomiast już dzisiaj zgłosiłem taką gotowość do tego, że częścią takiego rządu, czy takiej koalicji w sił demokratycznych Polska 2050 będzie.
Jak ocenia pan politykę energetyczną rządu?
Ale
dokąd nas zaprowadzi?
W jednym słowie czy w dwóch słowach?
Dwóch.
Straszna tragedia. Bo gdyby w jednym, to tragedia po prostu. To jest tragedia. No, nie umiem tego inaczej nazwać. Morawiecki wiedział od listopada mniej więcej, że będzie wojna z Rosją. No bo wtedy Amerykanie zaczęli przywozić tutaj informacje. Jak się ma takie informacje, to się natychmiast dodaje 2 do 2. I ma się świadomość, że wojna z Rosją oznacza wojnę o energię. A więc gaz, a więc węgiel, a więc ropa. Co oni zrobili do tej pory, od tej pory, żeby jakkolwiek zabezpieczyć Polaków od tej strony? Teraz w panice szukają, gdzie na świecie kupić węgiel. Teraz się zastanawiają, jeszcze wywaliwszy na Imskiego, czy mają odpowiednią ilość gazu zakontraktowaną, a przecież wiadomo, że my jakiś może niecały 1 mld m3 przez Baltic Pipe w tym roku dostaniemy właśnie w sezonie grzewczym, kiedy potrzebujemy, będziemy mieć deficyt na poziomie 7 mld. I jeszcze po drodze Morawiecki obraża Norwegów, którzy mają ten gaz pompować, mówiąc, że korzystają na wojnie. To jest latanie jak piany od płotu do płotu, bez żadnego celu, bez żadnego sensu. I jeszcze teraz, wydając ustawę o tym, że wprowadzają ceny regulowane za węgiel, która jest kompletnie do kitu od samego początku, parę tygodni później się poddają i będą teraz ludziom do kieszeni dawać 3000.
To
się
na wirtualny węgiel.
Tak się kupy nie trzyma. Nie ma tego węgla, oni chcą na to dopłacać. Nie mają nie pogadali z Łokikiem, żeby te mafie węglowe rzeczywiście ukrócić. Za te dopłaty mogliby wymienić 500 000 pomp ciepła, gdyby mieli i 500 000 problemów ludziom zdjąć z rynku. To są tacy, to jest po prostu gang Olsena. Kiedy popatrzysz na inflację, kiedy popatrzysz na bezpieczeństwo energetyczne Polaków, kiedy popatrzysz na to, co za chwilę przecież ceny energii są we wszystkim. W pieczywie, bo piec jest na prąd, w usługach, które, no to wszystkich, które kupujemy. To będzie kraina lodu. Jeżeli nam się poszczęści i będzie trochę lżejsza zima, to po prostu wielu z nas będzie stawało na krawędzi bankructwa. Jeżeli nie, to będziemy po prostu fizycznie marznąć.
To kolejna część rozmowy z Szymonem Hołownią. Do trzeciej części wrócimy za kilkanaście minut w Radiu Kaszebę. Dziś gościem programu Na Widniku Kaszebę jest Szymon Hołownia z Polski 2050, z którym wczoraj miał okazję porozmawiać Piotr Szyca w Chojnicach.
Tak, to co z Giedzy i tym razem zmienimy temat, bo PGDUM uchwalony ustawie o wspieraniu resocjalizacji niefurlatnych, ale też o polityce energetycznej.
Kiedy przed kilkoma dniami prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę pozwalającą z mocy prawa karać 10-letnie dzieci, napisał pan na Twitterze: do cholery, gdzie my żyjemy, panie prezydencie, jak pan mógł. W jakim kierunku powinna zatem zmierzać polityka państwa wobec rosnącej przestępczości nieletnich?
W takim kierunku, w jakim zmierza na całym świecie, to znaczy wprowadzania całej dostępnej dzisiaj wiedzy na temat psychologii, psychiki młodych ludzi, korzystać z najnowszych zdobyczy resocjalizacji, wszędzie, gdzie się da być konsekwentnym, ale jednak stawiać na środki wolnościowe, otwarte, takie, które ludzie, błagam, co ja mogę powiedzieć więcej, gdzie my żyjemy? 10-latek stający przed sądem Przecież to dziecko nie ma jeszcze rozeznania. Co jest dobre, a co złe. Robi złe rzeczy, tak, czasami się zdarza. Ale dziesięciolatka przed sądem, ale zamykanie nieletnich o odrobinę od niego starszych z kryminalistami z doświadczeniem do 24 roku życia, przecież te dzieci się nie zresocjalizują, tylko zdemoralizują jeszcze bardziej. Ale to jest właśnie myślenie Ziobry, myślenie Kaczyńskiego, jak się okazuje niestety chyba myślenie prezydenta Dudy, choć chciałbym się tutaj mylić, że dzieci za twarz, że dzieci ostro, że dzieci pójdź, jak to było w tym słynnym powiedzeniu, rózeczką Duch Święty dziateczki bić każe, tak? No nie każe. No dzisiaj jesteśmy w XXI wieku i dużo więcej wiemy. Oni nie rozwiążą problemów, które dzisiaj generują podatni na złe wpływy młodzi ludzie. Oni je spotęgują i wychowają kolejne pokolenie zawodowych przestępców przez te swoje już nawet nie średniowieczne, ale głęboko XIX-wieczne poglądy na wychowanie, na szkołę. To jest, kiedy patrzyłem na reformę Czarnka i jego pomysł na szkołę. Widziałem szkołę Anno Domini 1950, a my dzisiaj za chwilę mamy 2050 rok, za 28 lat i w tym świecie będą żyły nasze dzieci. To trzeba jak najszybciej skończyć. Jeżeli będziemy mieli wpływ na władzę, to zgubne skutki tej ustawy jak najszybciej odwrócimy, a tym młodym ludziom, którzy mając 10 czy 11 lat, tym dzieciakom, które po prostu gdzieś w życiu pobłądzimy, pomożemy wrócić na dobrą ścieżkę, a nie będziemy zamykać ich do pierdla, traktować środkami przymusu bezpośrednio niego i kazać siedzieć z bandytami w jednej celi.
No pewien, że Westo Anoma jest jedno cios rozmowę z Szymonem Hołownią. Myślę, że najciekawsi, bo obodzę sobie od ojciec traktowani go będzie się znów narodnych i etnicznych.
Przed nami ostatnia część rozmowy z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią.
Tak, to są zgiedzy, myślę, że najważniejszy temat. Ja cię są wspieroni go przez rząd mniejszych znów narodowych i etnicznych. To może od razu przejdziemy do rozmowy, bo pierwsze pytanie ja cię zaduję. Baro do dzi.
Jesteśmy radiem dla mniejszości kaszubskiej, dlatego muszę pana zapytać o ocenę polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Nazbierało się sporo negatywnych rzeczy. Do najbardziej spektakularnych należy oczywiście odebranie organizatorom mniejszości niemieckiej finansowania na 2 z 3 godzin języka niemieckiego nauczanego w szkołach. Sejm odmówił uznania języka śląskiego i wielamowickiego jako języków regionalnych. Nie działa w zasadzie komisja wspólna rządu i mniejszości narodowych i etnicznych. MSWiA poinformowało ostatnio organizacje mniejszości, że przesunięte zostaną najprawdopodobniej terminy, nie wiadomo do kiedy, składania wniosków na dofinansowanie projektów mających służyć zachowaniu tożsamości mniejszości na rok 2023. Podobną miarą demokracji jest stosunek państwa do mniejszości właśnie. To co z tą demokracją?
Jest źle i to jest jedno z tych miejsc, gdzie się przykłada stetoskop i widać, że jest źle, że organizm choruje. Ja sam pochodzę z Podlasia, jak wszyscy dobrze wiedzą. To jest miejsce, gdzie mniejszości są bardzo wyraźnie, ich obecność zaznaczona. I dla mnie zawsze, tak jest i tak będzie, obecność mniejszości, różnorodność kulturowa, językowa, etniczna jest dowodem na siłę Rzeczpospolitej, a nie na jej słabość. To jest korzyść, to jest błogosławieństwo, a nie strata i przekleństwo. Dlatego ja, jeżeli będę miał wpływ na politykę w Polsce, mniejszości narodowe, etniczne zawsze będę wspierał. Zawsze będę wspierał w tym, żeby ich języki stawały się językami regionalnymi, żeby miały nauczanie swojego języka, żeby miały instytucje kultury, które będą budowały ich tożsamość, która w kontakcie z otoczeniem często się wymywa w kolejnych pokoleniach, tak? No bo w pewnym momencie, kiedy musisz ponosić cenę czasu, pieniędzy, środków, zasobów za to, żeby utrzymać swoją tożsamość, no to nie zawsze w którymś już pokoleniu masz siłę, masz chęci i to się rozmywa. Nie powinniśmy do tego dopuszczać. W całej Europie widzimy i też w modelu, jakim jest Unia Europejska, że różnorodność jest ciekawa, jest fajna, ona nas rozwija, ona nas wzbogaca. Ja bym bardzo chciał z moim dzieckiem móc jeździć po różnorodnej Polsce i pokazywać, zobacz, tu ludzie mają taką kulturę, zobacz, tutaj w ramach Polski funkcjonuje tak wspaniała kultura. I ludzie mniejszości narodowych i etnicznych, których państwo będzie dobrze traktowało, oni będą dobrymi Polakami, oni będą kochali swoją ojczyznę jeszcze bardziej, oni będą jeszcze mocniej pokazywali więzi z Rzeczpospolitą, jeżeli Rzeczpospolita pokaże, że szanuje ich tożsamość. Dla mnie to jest oczywiste, więc tak jak powiedziałem, u mnie, jeżeli ja miałbym coś do powiedzenia, na pewno mnie zawetował jak Duda w ustawę o języku. Na pewno bym dążył do tego, żeby Śląski jak najszybciej uzyskał ten status języka regionalnego. Wspierałbym wszelkie przejawy tej troski o etniczność kaszubską i język kaszubski. To jest wspaniałe, że wam się chce o to dbać. To jest cudowne, że macie ten Ludowy Uniwersytet Kaszubski, że macie i że udało się zrobić ten kierunek w Gdańsku, na którym można się uczyć języka kaszubskiego. To powinno być hołubione, otaczane, dokarmiane przez państwo, budowane, bo to buduje silną Polskę. Jestem o tym absolutnie przekonany, że to buduje silną Polskę, a my dzisiaj silnej Polski potrzebujemy jak nigdy dotąd.
Kiedy Szymon Hołownia znajdzie czas na urlop?
Byliśmy na krótkim wyjeździe z dziewczynkami naszymi. No wiadomo, że jak są dzieci, no to one muszą, one mają wakacje, nie mają przedszkola, nie mają tego, muszą chwilę. Natomiast brakuje mi bardzo teraz, zwłaszcza w tym czasie, kiedy no właśnie nie ma zajęć, żebyśmy mogli więcej czasu z naszymi córkami spędzać. No ale teraz jest też robota do zrobienia. Zrobimy tę robotę, nie będzie łatwo, za chwilę moja żona też wraca do pracy, do latania, więc będzie jeszcze trudniej. Chciałbym kiedyś, ale to pewnie nie nastąpi w ciągu najbliższych 30 lat, pozwolić sobie na takie na przykład miesięczne wakacje z dziewczynkami, gdzieś wyjechać, no ale to tak marzeniami to sobie możemy pożyć.
Wielgu Dzonka za rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
No i tak Mec Quinchilip. Myślę, że mnie co spoko się pskłet powie, ale tak co nie stało. No, ale jak powiedzmy, w sumie z Podlasia.
Słuchasz podcastu programu Na Widniku Kaszebę. Radio Kaszebę.